Dobry wieczór Państwu, mówi Pary Szeryfi, minęła godzina 18, w sobotę 27 maja. Wita serdecznie Anna Rzeczycka. Wraz z realizatorami Andreą Kunową i Hubertem zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, w której połączymy się z naszą korespondentką w Krakowie, Anną Grodzką, śledzącą przebieg pielgrzymki papieża Benedykta XVI do Polski. Usłyszą Państwo także przegląd prasy paryskiej, felieton europejski o spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej w Wiedniu, a w części magazynowej, weekend paryski Agnieszki Kumor, poradnik turystyczny Sylwii Gibbs oraz na zakończenie 3/4 magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego. Rozpoczynamy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. W trzecim dniu swej wizyty w Polsce papież Benedykt XVI odwiedził Wadownicę i Kalwarię Zebrzydowską, gdzie wyraził nadzieję na szybką beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II. Trzęsienie ziemi o sile 6,2 stopnia w skali Richtera dotknęło wyspę Jawę w Indonezji. Według dotychczasowego bilansu co najmniej 3000 osób zginęło. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej dyskutują pod Wiedniem na temat bezprecedensowego kryzysu tożsamości w łonie wspólnoty europejskiej.
Warszawa, Częstochowa, Kraków, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i na powrót Kraków. Te etapy wyznaczają trasę pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Pielgrzymki szlakiem Jana Pawła II. W miarę upływających godzin poprawia się nie tylko pogoda, rośnie też temperatura kontaktu Benedykta z witającymi go tłumami wiernych. Z każdym spotkaniem papież czuje się w Polsce coraz swobodniej, dużo też i zadziwiająco pewnie mówi po polsku, co wzbudza naturalnie entuzjazm. To nie jest jednak podróż sentymentalna, to wędrówka wiary. Na uważną analizę teologicznych treści papieskich wystąpień przyjdzie dopiero czas. Teraz na gorąco powiedzieć już można, że konstrukcja kolejnych homilii, krótkich, zwartych i pełnych treści, stanowić będzie pewną całość. W piątkowy wieczór Benedykt pojawił się w oknie krakowskiej kurii biskupiej. Ten mało ortodoksyjny zwyczaj rozmowy ze studentami ustanowił Jan Paweł II w roku 1979. Wtedy młody polski papież wskoczył po prostu na wysokie okno. Potem Jan Paweł II używał już specjalnie zrobionych schodków, które teraz posłużyły jego następcy. Dialogi z okna stały się obyczajem, swego rodzaju rytuałem. Benedykt przemówił do młodzieży z papieskiego okna. Mówił, że śmierć i przemijanie są faktem. Nic na to nie poradzimy. Jest tylko jedna rada. Chrystus, czyli zmartwychwstanie i życie. To znaczy mimo starości, mimo śmierci, młodość w Bogu. Mówił po polsku Benedykt XVI. W sobotę w Wadowicach, miejscu dzieciństwa i młodości Karola Wojtyły, papież mówił z kolei o sakramentach. Wykorzystał fakt, że w wadowickiej bazylice jego poprzednik przyjął chrzest i pierwszą komunię świętą. Kolejnym etapem pielgrzymki była Kalwaria Zebrzydowska, miejscowość położona między Wadowicami i Krakowem. Od wieków odbywają się tam pielgrzymki wiernych z całej Europy Środkowej. To niezwykle piękne miejsce. Na wzgórzach zbudowano kilkadziesiąt kaplic wyznaczających etapy medytacji skupionej na życiu Chrystusa i Jego Matki. Benedykt XVI odwołał się w Kalwarii do kultu maryjnego i maryjnej pobożności. W duchu tej pobożności mówił po polsku, proszę Matkę Bożą, by miała pieczę nad Kościołem. Przypomniał też prośbę, jaką sformułował w Kalwarii Jan Paweł II, gdy mówił, proszę Was, abyście się za mnie nieustannie modlili za życia i po śmierci. Ważnym etapem papieskiej wizyty było też krakowskie sanktuarium w Łagiewnikach. To miejsce, gdzie zrodził się kult Bożego Miłosierdzia. Jan Paweł II ustanowił zresztą święto Bożego Miłosierdzia i w ten właśnie dzień zmarł. W sanktuarium Bożego Miłosierdzia Benedykt XVI mówił do wiernych o chrześcijańskim sensie cierpienia i o roli miłosierdzia ludzkiego i Bożego. Wszędzie papieża Niemca witają tłumy. Na trasie przejazdu ustawiają się tysiące wiernych, starszych i młodszych. Papież Benedykt, tak jak jego poprzednik, papież Jan Paweł, dobrze czuje się w Polsce, gdzie przyjmowany jest równie serdecznie jak papież Polak. Z Krakowa dla RFI mówiła Anna Grodzka.
Zachodnie agencje prasowe, pisząc o wizycie Benedykta XVI w Kalwarii Zebrzydowskiej, podkreślają, że tam właśnie obecny papież wyraził nadzieję na szybką beatyfikację i kanonizację swego poprzednika Jana Pawła II. Tu Paryż RFI. Rośnie bilans potężnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło dziś rano region Yogyakarty na bardzo zaludnionej wyspie Jawa w Indonezji. Wiele osób znajduje się jeszcze w gruzach zniszczonych domów i informacje o nowych zabitych i rannych nie przestają napływać. Według dotychczasowych danych zginęło co najmniej 3000 osób, 1700 innych jest ciężko rannych, tysiące innych cierpią na lżejsze obrażenia. Siła wstrząsu, który nastąpił o 6 rano czasu lokalnego, wynosiła 6,2 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się pod dnem morskim, około 500 kilometrów na południe od Yogyakarty, 32 kilometry w głąb skorupy ziemskiej. Yogyakarta, dawne miasto królewskie, znajduje się niedaleko wulkanu Merapi. Trzęsienie ziemi spowodowało wzrost jego aktywności. Z krateru zaczęły się wydobywać zwiększone ilości dymu. Merapi uaktywnił się już wcześniej w tym miesiącu. Z powodu pogłosek o tsunami wywołanym trzęsieniem ziemi w Bantul, 55 kilometrów od Yogyakarty, w panice ludności zginęło co najmniej 10 osób, a setki innych doznały ran. Mieszkańcy Jawy pamiętają tsunami z grudnia 2004 roku, w którym tylko w indonezyjskiej prowincji Aceh życie straciło 170 tysięcy osób. W obawie przed wstrząsami wtórnymi tysiące ludzi gromadzą się na centralnym placu Yogyakarty. Inni znaleźli prowizoryczne schronienie w meczetach, kościołach i szpitalach. Prezydent Indonezji Susilo Bambang Yudhoyono przybył na miejsce katastrofy, a minister zdrowia Siti Fadilah Supari poinformował, że ekipy medyczne rozmieszczone zostały na najbardziej poszkodowanych terenach. Komisja Europejska postanowiła odblokować 3 miliony euro na pierwszą pomoc dla ofiar na Jawie. Swą pomoc humanitarną zadeklarowała też Francja. UNICEF przygotowuje około 2,5 tysiąca namiotów i innego sprzętu dla poszkodowanych. Tu Paryż. Irak ciągle nie ma pełnego rządu. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Po tygodniu od ogłoszenia składu pierwszego stałego i demokratycznego rządu w Iraku nadal trzy ważne stanowiska nie są obsadzone. Stanowisko ministra obrony, spraw wewnętrznych oraz sekretarza do spraw bezpieczeństwa narodowego. Premier Iraku Nuri al-Maliki obiecał, że stanowiska te zostaną obsadzone szybko. W sobotę powinno odbyć się posiedzenie rządu w tej właśnie sprawie, ale zostało odwołane z powodu braku porozumienia w sprawie kandydatów. Wszystkie trzy stanowiska zajmują prowizorycznie premier Maliki oraz dwaj wicepremierowie. W sobotę zginęło 15 Irakijczyków i 20 odniosło rany w kolejnych zamachach. W Bakubie uzbrojony osobnik otworzył ogień do pracowników sklepu. W tym samym mieście został zastrzelony dyrektor administracyjny miejscowej policji oraz dwóch innych policjantów. Kilku kolejnych odniosło obrażenia. W pobliżu Bakuby rebelianci zastrzelili byłego oficera irackiego. Wybuchła też bomba domowej roboty, raniąc trzech żołnierzy i czterech cywili. W Tikricie, 180 kilometrów na północ od Bagdadu, nieznani sprawcy zastrzelili policjanta. W stolicy Iraku został zastrzelony oficer policji. Kolejny odniósł rany w wyniku wybuchu bomby.
Mówi Paryż. Jak powiadomił ruch islamski Hamas, przewidziane na dzisiaj zebranie frakcji palestyńskich, w czasie którego odbyć się miała debata na temat planu prezydenta Mahmuda Abbasa, zostało odwołane. Plan Abbasa dotyczy uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego na drodze negocjacji i, jak podkreśla AFP, implicite uznaje istnienie państwa Izrael. Palestyński prezydent zagroził, że jeśli jego plan nie zostanie zaakceptowany w ciągu najbliższych 10 dni, podda go pod referendum. W dokumencie przygotowanym przez Abbasa mowa jest także o wycofaniu wojska izraelskiego z terytoriów zajętych w 1967 roku, o kontynuacji palestyńskiego oporu, ale metodami pokojowymi, oraz o włączeniu Hamasu i dżihadu do organizacji wyzwolenia Palestyny. Birmańska junta wojskowa przedłużyła areszt domowy przywódczyni opozycji w tym kraju, pani Aung San Suu Kyi. Szczegóły Anna Bernhardt.
Jeszcze tydzień temu generałowie zgodzili się, by odwiedził panią Suu Kyi, przedstawiciel założonej przez nią Ligi na Rzecz Demokracji i reprezentant ONZ-u. W piątek sekretarz generalny tej organizacji Kofi Annan ufnie zwrócił się do samego szefa hunty, generała Tan Shefe, z apelem o uwolnienie laureatki Nobla. Na próżno generałowie przedłużyli areszt domowy, uważając widocznie, że 60-letnia Suu Kyi jest nadal zagrożeniem dla reżimu. Założona przez nią partia wygrała w 1990 roku pierwsze wolne wybory w Birmie, ale wyniki głosowania nie zostały uznane przez wojskowych. Depesza AFP przypomina, że zwana birmańskim Gandhim, zwolenniczka dialogu i bezkrwawego rozwiązywania konfliktów, spędziła w więzieniu i areszcie domowym ponad 10 lat. Kontakt z nią teraz mają jedynie pomoc domowa i lekarz, a telefon został już dawno odcięty. Nie pomagają protesty organizacji międzynarodowych, apele przywódców i ludzi z całego świata. Pani Suu Kyi nadal pozbawiona jest wolności i to w dodatku nie wiadomo na jak długo.
Tu Paryż. Rośnie napięcie na Timorze Wschodnim. Krzysztof Rutkowski.
W sobotę doszło do nowych starć pomiędzy rywalizującymi bandami w miejscowości Dili, stolicy Timoru Wschodniego. Przedstawicielstwo ONZ zaczęło to ewakuować, ponieważ personel doszedł do wniosku, że jest zagrożony, pomimo przybycia kontyngentu żołnierzy australijskich. Na ulicach Dili ścierają się bandy młodych ze wschodniej i zachodniej części wyspy, przebywające na skuterach i motocyklach, uzbrojone w kije bejsbolowe, noże, proce oraz w broń palną. Zdaniem premiera Timoru Wschodniego, Marii Alkatiri, zmagające się walki uliczne w Dili zapowiadają obalenie prezydenta tego kraju, Xanamy Gusmao. Alkatiri jest głównym konkurentem politycznym Gusmao. Timor Wschodni znalazł się w najpoważniejszym kryzysie politycznym od czasu odzyskania niepodległości w roku 1999. W marcu bieżącego roku 600 żołnierzy, czyli około 40% sił zbrojnych Timoru, zostało usuniętych z armii na skutek strajku. Żołnierze ci protestowali przeciwko dyskryminacji z powodu ich pochodzenia. W ubiegły czwartek 10 bezbronnych policjantów zostało zastrzelonych przed kwaterą ONZ-u w Dili.
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem w Niemczech Mistrzostw Świata w piłce nożnej pijany 16-latek zranił wczoraj nożem 28 osób uczestniczących w uroczystościach otwarcia dworca głównego w Berlinie. Życiu ofiar nie zagraża niebezpieczeństwo. Zajście wywołało w Niemczech dyskusję na temat tego, jaki system bezpieczeństwa mógłby zagwarantować spokój na mundialu. W Moskwie odbyła się dziś pierwsza, zakazana zawczasu przez władze miejskie, manifestacja homoseksualistów. Wzięło w niej udział 40 działaczy, którzy złożyli kwiaty na grobie nieznanego żołnierza, który jest symbolem walki z faszyzmem. Manifestację przerwała policja, którą wspomagały grupki kobiet śpiewających pieśni religijne i nacjonalistów z wygolonymi głowami. Neofaszyści rzucili się na manifestujących, wywiązały się starcia. Policja aresztowała setkę osób. Dziennik kończymy informacją na tematy francuskie. Przed mikrofonem Krzysztof Rutkowski.
Prezydent Francji Jacques Chirac ułaskawił byłego mistrza olimpijskiego i byłego ministra sportu Guy Dru, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w roku 2005 na 15 miesięcy więzienia w zawieszeniu i na grzywnę w wysokości 50 tysięcy euro w aferze fikcyjnych zatrudnień i fałszowania przetargów budowlanych przez merostwo Paryża. Guy Dru nawet nie wniósł odwołania od tego wyroku. Prezydent Francji ułaskawił lekkoatletę za, cytuję, szczególne zasługi dla narodu. Prezydentowi Francji chodziło głównie o to, żeby Guy Dru mógł zająć ponownie swe miejsce w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Osłabienie pozycji Francji związane z jego nieobecnością odbiło się, między innymi zdaniem Chiraca, niekorzystnie na decyzji o zorganizowaniu olimpiady w roku 2012 w Londynie, a nie w Paryżu. Opozycja we Francji zaczęła głośno protestować. Socjaliści mówią o łasce książęcej i o Francji, która zamieniła się w republikę bananową. Liczne głosy protestu podniosły się również w obozie rządzącej partii Chiraca.
Mówi Paryż. Dzisiejszą prasę paryską przyjrzała dla Państwa Anna Bernhardt.
Francuskie dzienniki zamieszczają zdjęcie tragicznie zmarłego wczoraj Edouarda Michelena, 43-letniego szefa firmy, która jest pierwszym producentem opon na świecie. Edward Michelin udał się wraz ze swym przyjacielem na ryby u wybrzeży Brytanii. Ich kuter zatonął w niewyjaśnionych okolicznościach. Ciało znaleziono na brzegu morza. Prezydent Jacques Chirac, jak czytamy w Le Figaro na pierwszej stronie, wyraził głęboki smutek z powodu śmierci człowieka, który oddany był swemu przedsiębiorstwu. Dzienniki oprócz popołudniowego wydania Le Monde nie zdążyły odnotować tragicznego trzęsienia ziemi w Indonezji, które miało miejsce, gdy prasy drukarskie poszły już w ruch, ale na pierwszej stronie w Le Figaro mowa jest o Indonezji z innego powodu. 7 osób co najmniej zmarło w ciągu miesiąca z powodu ptasiej grypy w jednej rodzinie w wiosce na Sumatrze. Specjaliści ze Światowej Organizacji Zdrowia są bardzo zaniepokojeni, gdyż zmarli nie mieli kontaktu z chorym drobiem, co oznaczałoby, że wirus H5N1 może być przekazywany między ludźmi. Dotychczas taka hipoteza była wykluczana, teraz jest brana pod uwagę jako robocza. Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia Bernard Valla przyznał, że Indonezja to prawdziwa bomba z opóźnionym zapłonem. Stąd pochodzi 2/3 ofiar wirusa H5N1. Walka z ptasią grypą to prawdziwa wojna, którą należy prowadzić, by uniknąć pandemii, przestrzegają specjaliści. We Francji o wojnie mówi się dzisiaj dużo, ale w innej dziedzinie. Walka o kontrolę stali zajmuje czołówki i pierwsze miejsca w dziennikach. Zaproponowane przez grupę Arcelor połączenie z rosyjskim potentatem Severstal, połączenie, które ma na celu odparcie ataku indyjskiego Mittal Steel, wywołuje różne komentarze i pewne obawy we Francji. Arcelor niebezpieczna spółka tytułuje Liberation, opisując przyszłego wspólnika, a jest nim były sowiecki kombinat, który znajduje się w rękach oligarchy, młodego, 40-letniego zaledwie prężnego Aleksieja Mordachowa. Ten rosyjski biznesmen umiał przychytrzyć innych i sprywatyzować dla siebie stalowy rosyjski biznes. Ale jego apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie kryje się zresztą ze swymi ambicjami. 2 lata temu w wywiadzie dla Wiadomości Mordachow mówił już, iż Severstal powinien wejść w skład spółki będącej pierwszym producentem stali na świecie. Połączenie z Arcelorem przemieni te życzenia w fakty i to w dodatku z błogosławieństwem Kremla, gdzie szef Severstalu jest dobrze widziany. Europejskie hutnictwo woli się połączyć z Rosjanami niż oddać się w ręce największej teraz spółki na świecie. Czytamy w Le Figaro, które przybliża również sylwetkę Mordachowa zwanego carem stali. Poniżej wywiad z szefem Mittalu, który oburzony jest metodami praktykowanymi przez europejską grupę sprzedającą się po niskiej cenie rosyjskiemu partnerowi. Lakshmi Mittal mówi o dziwnym patriotyzmie, które nie pozwala europejskiej spółce połączyć się z inną europejską przecież grupą, bo Mittal Steel, chociaż indyjski z pochodzenia, ma swą siedzibę w Londynie i notowany jest na giełdach w Nowym Jorku i Amsterdamie. Za to przejrzystości rosyjskiej grupy trudno mówić. Szef Mittalu nie ma złudzeń, że celem Mordachowa jest przejęcie kontroli nad Arcelorem, czytamy w Le Figaro. Decyzję ostateczną, z kim się połączyć, podejmą udziałowcy Arceloru, ale zadowolenie już wyraził rosyjski minister ekonomii, który europejską ofertę pod adresem Severstalu nazwał dowodem na to, że rośnie zaufanie do gospodarki rosyjskiej. I przejdźmy do wizyty papieża w Polsce, omawianej dzisiaj raczej skromnie w prasie francuskiej. Liberation poświęciło zaledwie jedno zdanie temu wydarzeniu, podkreślając, że Benedykt XVI przestrzegł integrystów w łonie Kościoła Polskiego, których uosobieniem jest Radio Maryja. Tym ostrzeżeniem jest zdanie papieża, że wiara katolicka nie powinna być broniona napastliwie, czytamy w Liberation. Le Figaro interpretuje z kolei słowa Ojca Świętego jako napiętnowanie kodu da Vinci. Pod takim tytułem zamieszczono w dzienniku artykuł specjalnego wysłannika tej gazety. Hervé Janot opisuje warszawską mszę, w której uczestniczyło ponad 300 tysięcy wiernych, pomimo ulewnego deszczu, i w której Benedykt XVI mówił o swym poprzedniku Janie Pawle II, apelującym 27 lat wcześniej do swych rodaków, by przeciwstawili się reżimowi komunistycznemu. Dziennikarz Le Figaro opisuje też symboliczny gest Benedykta XVI, który podtrzymując tradycję polskiego papieża wyszedł wieczorem na balkon biskupiej rezydencji w Krakowie, by pozdrowić wiernych. W drugiej części artykułu czytamy o innym aspekcie tej wizyty. Papież Niemiec wybrał jako cel swej pierwszej pielgrzymki Polskę, co jest postrzegane jako symbol pojednania między tymi narodami. Wprawdzie rozczarował niektórych, nie zatrzymując się przed pomnikiem ofiar warszawskiego getta. Na to czekali Polacy, którzy znaleźli się na liście sprawiedliwych wśród narodów. Ale, konkluduje RWE Janów Le Figaro, nawet w Polsce Benedykt XVI nie jest Janem Pawłem II. Dziennik Le Monde z kolei pisze o triumfalnym przyjęciu papieża, o przepełnionych tłumami ulicach na trasie przyjazdu Papa Mobile, rozlegających się zewsząd 100 lat i entuzjazmie młodych Polaków. Lecz kulminacyjnym punktem tej podróży, podkreśla gazeta, będzie niedzielna wizyta w obozie Auschwitz-Birkenau. Sam Ojciec Święty w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, jaką wagę przywiązuje do wizyty w Auschwitz. Miejsce to pokazuje, do jakiego stopnia człowiek może stracić godność, jak upada nisko, pogardzając innymi. W takim miejscu oczekiwać możemy, że narodzi się nowy humanizm, nowy obraz człowieka na podobieństwo Boga, tak aby nigdy więcej nie powtórzyły się podobne zbrodnie. Te słowa Benedykta XVI przytacza dziennik Le Monde. Najwięcej papieskiej wizycie miejsca poświęca katolicki La Croix, które dzisiaj przybliża Kościół Polski.
Mówi Paryż. Co nowego w Europie? Krzysztof Rutkowski.
Ministrowie spraw zagranicznych 25 krajów europejskich zebrali się w opactwie Klosternburg w pobliżu Wiednia na nieformalnym spotkaniu, by przedyskutować sprawę przyszłości Europy, przyszłości Konstytucji Europejskiej oraz przygotować najbliższy szczyt Unii w Brukseli. Większość ministrów spraw zagranicznych doszła w opactwie do wniosku, że Unia Europejska nie jest jeszcze gotowa do podejmowania decydujących spraw oraz decyzji w sprawie Konstytucji Europejskiej po odrzuceniu jej przez Francję i Holandię oraz że powinna sobie wyznaczyć dodatkowy czas na refleksję w tej dziedzinie. Ministrowie przyznali też, że obecnie Unia Europejska znalazła się w kryzysie bez precedensu. Nasza propozycja na dzisiaj, powiedział pod Wiedniem we wspomnianym opactwie holenderski minister spraw zagranicznych Ben Bot zaraz po przybyciu, to przedłużyć okres refleksji i nie śpieszyć się zanadto. Zastanawiajmy się jeszcze przez rok, dodał holenderski minister spraw zagranicznych. Przypomnijmy, że Unia Europejska po odrzuceniu traktatu konstytucyjnego dla Europy, bo tak brzmi oficjalny tytuł dokumentu, wyznaczyła sobie już rok temu czas na zastanowienie, które miało trwać właśnie rok. Od tego czasu właśnie rok upłynął. W opinii ministrów kolejny rok wydaje się potrzebny. Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier, którego kraj obejmie przewodnictwo Unii Europejskiej od stycznia 2007 roku, potwierdził, że żadna wiążąca decyzja w sprawie Konstytucji Europejskiej nie jest przewidywana przed upływem półrocznej kadencji Niemiec. Niemiecki minister oświadczył natomiast, że w okresie niemieckiej prezydentury zostaną przedstawione propozycje dotyczące dalszego procesu ratyfikacji Konstytucji Europejskiej. Brytyjski minister spraw zagranicznych Geoff Hunt oświadczył z kolei, że nie wolno się śpieszyć, że dyskusje dopiero się rozpoczynają, krótko mówiąc, że nie ma zgody, jaką przyjąć drogę postępowania. Luksemburski minister spraw zagranicznych Jean Asselborn wykazał nieco większy optymizm i doszedł do wniosku, że 25 krajów europejskich postara się wypracować mapę drogową do 15 czerwca, kiedy to przewidywany jest szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Na czym ma polegać owa mapa drogowa? Pojęcie znane nam skądinąd, mianowicie z nieudanej strategii pojednania Palestyńczyków z Izraelczykami na Bliskim Wschodzie. Otóż według Jeana Asselborna polegać będzie na wypracowaniu traktatu bazowego, który wszedłby w życie ewentualnie przed wyborami europejskimi w roku 2009. Austriacka minister spraw zagranicznych pani Ursula Piasnik, przypomnijmy, że Austria przewodzi obecnie Unii Europejskiej, udzieliła wywiadu dla Financial Times, że kolejny rok refleksji jest niezbędny oraz że nie wybiła jeszcze godzina, by podejmować konkretne decyzje. Ludzie oczekują od Europy, że uzyska ona wyniki oraz że zagwarantuje obywatelom Europy europejski styl życia, powiedziała pani Plasnik. Ponadto Ursula Plasnik w wywiadzie dla Financial Times dodała, że Unia Europejska nie odwróci się od Bałkanów, dotrzyma swych zobowiązań wobec tej części Europy. Z najnowszych sondaży przeprowadzonych w krajach starej Unii Europejskiej wynika, że tylko połowa obywateli Europy jest zadowolona z uczestnictwa we wspólnocie, a ponad połowa nadal lęka się nowo przyjętych krajów, co prawda już nieco mniej niż przed rokiem, kiedy widmo polskiego hydraulika krążące nad Europą doprowadziło do przegrania referendum we Francji, ale jednak perspektywa wejścia Turcji i krajów bałkańskich do Europy nadal napawa wielu obywateli starej Europy strachem. Zgubiliśmy busolę, oświadczył niedawno premier Luksemburga Jean-Claude Juncker. Jej odszukanie będzie trwało dość długo. W opactwie pod Wiedniem busola się raczej nie odnajdzie.
Mówi Paryż. Paryski weekend przygotowała dla Państwa Agnieszka Kumar.
Domaine de la Reine, dawny Amo, czyli wiejskie gospodarstwo Marii Antoniny w Wersalu, otwarte zostanie ponownie w całości dla zwiedzających 1 lipca po 7 latach stopniowych prac renowacyjnych. Burza roku 1999 powaliła drzewa zasadzone w wieku XIX, co zmusiło konserwatorów do poważnego przemyślenia renowacji tego romantycznego zakątka królewskiego zespołu pałacowego w Wersalu. Jak niebagatelna jest rola tego bukolicznego kompendium do Pałacu Królewskiego, świadczy zdanie wypowiedziane przez Christine Albanel, dyrektorkę pałacu w Wersalu, która nazywa go żeńską przeciwwagą dla męskiego pierwiastka wyrażonego w gmachu pałacowym i ogrodach Ludwika XIV. Swe wiejskie gospodarstwo otrzymała Maria Antonina od swego męża, następcy tronu francuskiego późniejszego Ludwika XVI, króla Francji, w prezencie ślubnym w roku 1774. Składają się na nie pałacyk Petit Trianon z prześliczną kaplicą i teatrem oraz otaczająca go fikcyjna wieś z fabryczkami, fermą, młynem, belwederem i świątynią miłości. W czasie kilkuletniego remontu perspektywy zostały odsłonięte, kaskady wodne oczyszczone, położono nowy dach słomiany na domku gospodarstwa, ogrody zasiano oryginalnymi gatunkami kwiatów, krzewów i drzew. Teatrzyk, w którym Maria Antonina oddawała się pasji aktorskiej wraz ze swymi przyjaciółmi, cały w złocie i błękitach wykonany z papier-mâché i płytek miedzianych, będzie ogólnie dostępny dla zwiedzających, podczas gdy dotychczas można go było podziwiać jedynie w czasie zamówionych konferencji. Dodatkowe 9 euro wstępu wydane na gospodarstwo Marii Antoniny nie powinno odstraszyć turystów zwiedzających Wersal. Pomoże im w tym nowa moda na Marię Antoninę, w której duży udział miała książka Lady Antoni Fraser, wydana przez Flammariona i zrealizowany na jej podstawie film Sophie Coppoli. Pokazany w ubiegłą środę na festiwalu filmowym w Cannes, obraz autorki między słowami wzbudził kilka uśmiechów wśród krytyków i pewną konsternację. Miejmy nadzieję, że normalna widownia, której udostępniono film równolegle z festiwalem, doceni oryginalną, osobistą wizję Sophie Coppoli, która w płochej, wybrednej w rezultacie nieszczęsnej królowej zobaczyła przede wszystkim znudzoną luksusem naiwną młodą kobietę o libertyńskich zapatrywaniach na życie, nieświadomą świata istniejącego poza Wersalem. To ta naiwność i ignorancja, której nie wybaczy jej lud paryski oraz historia, staną się przyczyną jej końca. Sofia Coppola wydaje się patrzeć na Wersal oczami Marii Antoniny, ale nie tej historycznej, bo takie zadanie wydaje się niewykonalne, a tej, którą sobie przyswoiła i którą w swym filmie wykreowała przy wydatnym udziale Kirsten Dunst, odtwórczyni głównej roli. Ciekawe, jak ta wizja podziała na Francuzów z lekka dziś zażenowanych tragicznym losem królowej, która skończyła na szafocie i co do której już wiadomo, że nigdy nie wypowiedziała szalonego zdania, radząc paryskim biedakom, by skoro nie mają chleba, jedli ciastka. Taka głupia to już ona nie była. Może głupia, ale taka to już nie.
To taka głupia to ja już nie jestem, może głupia, ale taka to już nie. I skoro raz już tu jestem, i skoro nie jest mi źle z tym, to przepraszam, to już trudno, to niech tknie.
Był to paryski weekend Agnieszki Kumor. Na poradnik turystyczny zaprasza teraz Sylwia Gips.
Na niedzielny spacer warto się wybrać do Milly-la-Forêt, miasteczka, które, jak jego francuska nazwa wskazuje, leży na skraju lasu Forêt-Fontainebleau. Wiosną można złożyć wizytę cyklopowi. 22-metrowa rzeźba jest dziełem dwojga artystów, Jeana Tinguely i Niki Saint-Phal. Rzeźba ogranicza się do monumentalnej jednookiej głowy. Oko jest ruchome, a z ust, jeśli tak można nazwać, otwór gębowy w dolnej części głowy, spływa wodospad. Na produkcję cyklopa zużyto 650 ton metalowych odpadków. Nie wystarczy jednak przyglądać się głowie, trzeba zwiedzić ją w środku. Wejście znajduje się za uchem i przypomina trochę drzwi kasy pancernej. Spacer trwa około pół godziny i przypomina wyprawę w krainę czarów. Wnętrze głowy jest pełne luster, mostków i schodków, tajemnych przejść i przedmiotów zaprojektowanych przez grupę artystów, którym Tinguely zaproponował umeblowanie cyklopa. Prace trwały 10 lat, od 1969 do 1979 roku. Wykonawcy zaszyli się w lesie Fontainebleau, nie prosząc nikogo o pozwolenie. Mer przymknął oczy na ich poczynania. Teraz władze w Milly-la-Forêt mogą sobie pogratulować tej wyrozumiałości. Zostały za nią wynagrodzone z nawiązką. W 1982 Tinguely ofiarował cyklopa Ministerstwu Kultury pod warunkiem, że będzie chroniony przed zniszczeniami ze strony ludzi i czasu. Od swej oficjalnej inauguracji w roku 1994 cyklop ściąga do Milly-la-Forêt turystów, którzy odpoczywają po spacerze w miejscowych kafejkach, a czasem nawet w restauracjach. W miasteczku znajduje się także inny obiekt chętnie zwiedzany przez turystów – kaplica świętego Błażeja, patrona ziół leczniczych. Upodobał ją sobie inny dwudziestowieczny artysta, Jean Cocteau. W roku 1957 namalował na białych ścianach kaplicy gigantyczne łodygi ziół wznoszące się ku niebu jak w modlitwie. Wykonał też witraże i wizerunki aniołów wokół ołtarza. Po śmierci Cocteau pochowano go w kaplicy świętego Błażeja w Milly-la-Forêt. O jego przywiązaniu do tego miejsca opowiada zwiedzającym nagrany na kasecie głos aktora Jeana Marais, który wiele lat przeżył z Jeanem Cocteau. Milly słynie z pewnego gatunku mięty i z ogrodów, w których można oglądać 1200 gatunków ziół. Wiele osób przyjeżdża tu w dniu spotkania w ogrodach, imprezy założonej w roku 2003 przez ówczesnego ministra kultury. Od 2 do 5 czerwca można zwiedzić bezpłatnie 1700 parków i ogrodów w całej Francji. Również właściciele prywatnie otwierają bramy i furtki swych parków i działek. W ogrodach Pałacu Królewskiego w Paryżu, niedaleko Ministerstwa Kultury, powstać ma labirynt z mięty, szałwii, lawendy i róż, który nazwano ogrodem woni. Rekordy frekwencji pobije na pewno w tym dniu ogród wielkiego malarza Claude'a Moneta w Giverny, niedaleko Rouen. Kwitną w nim łany polnych kwiatów, innych o każdej porze roku i oczywiście słynne nenufary, które ich właściciel niezmordowanie malował o różnych porach dnia, studiując efekty światła na powierzchni stawu. Według oficjalnych statystyk Francja liczy 13 milionów ogrodów. Ponad 1600 z nich znajduje się pod ochroną, a 530 zaliczono do zabytków narodowych.
Magazyn muzyki klasycznej Piotra Kamińskiego.
Come ti piace imponi, imponi, regola i modi miei.
Się zaczyna bardzo dziwna opera Mozarta, zatytułowana Łaskawość Tytusa. Dziwna jest ona z wielu powodów. Po pierwsze, nie wiadomo dokładnie po dziś dzień, w jakich powstała okolicznościach. To znaczy, czy Mozart zajął się ją dopiero w lecie 1791 roku, gdy w lipcu przyszło spóźnione zamówienie, odrzucone przez Salieriego, a w sierpniu libretto, podczas gdy premiera odbyła się już 18 września, czy też pracował nad utworem już od wczesnej wiosny, na co wskazywałaby datowana z kwietnia wielka aria głównej bohaterki Vitellii do tekstu z tej właśnie opery. Wiadomo jedynie, i to na pewno, że to nie Mozart skomponował recytatywy, tylko przypuszczalnie jego uczeń Süssmayera. Co by wskazywało na szalony pośpiech, gdyż to w karierze Mozarta przypadek wyjątkowy. Dziwna jest też uwertura, jedyna z jego późnych uwertur operowych, która nie wykazuje żadnego związku z zawartością dzieła i mogłaby zostać przyklejona do jakiejkolwiek innej opery, niczym uwertury Rossiniego. Jeszcze dziwniejszy jest ów początek, świetny skądinąd duet dumnej Patrycjuszki Vitellii z zakochanym w niej na zabój młodym Sextusem, następuje dopiero po 5 sążnistych stronach recytatywu z klawesynem, czego Mozart nie robił od 20 lat, od opery Lucio Silla. Bardzo dziwne są także nagłe zapaści natchnienia, jakby niektóre arie Mozart pisał przez sen albo po dwie naraz. A już najdziwniejsze jest to, że za każdym razem, gdy ktoś tę operę wystawia lub nagrywa, w programie albo w płytowej książeczce ukazuje się wielki artykuł próbujący nam wmówić, że mamy do czynienia z arcydziełem równym napisanemu jednocześnie czarodziejskiemu fletowi, choć tenże czarodziejski flet niczego takiego nie wymaga i od 200 lat broni się świetnie sam, pomimo równie kiepskiego libretta, co Łaskawość Tytusa. Tak się właśnie stało w dwóch opublikowanych niemal jednocześnie nowych nagraniach tej opery pod dyrekcją Charlesa Mackerasa i René Jacobsa. W tej ostatniej edycji jeden gruby artykuł Jacobs napisał sam, drugi zamówił zaś u pewnej pani muzykolog. Oboje przekonują nas zaś na wyprzódki metodą równie podejrzaną, co sam utwór. Wymyślają mianowicie wygodne argumenty przeciwników, po czym bez trudu je zbijają, ostrożnie obchodząc z daleka kwestie naprawdę trudne do wytłumaczenia. A teraz dowód rzeczowy, niezbity na to, że René Jacobs sam nie wierzy w to, co mówi. O ile prowadząc swoje świetne nagranie Così fan tutte, potem nieco gorsze Wesela Figara, Jacobs pozwalał muzyce przemawiać swoimi słowami. W nowym Tytusie jednak odnosimy wrażenie, że szaleje z niepokoju o jego teatralną skuteczność. Oczywiście w recytatywach przynosi to doskonałe skutki. Grający na pianoforte Giorgio Parunuzzi improwizuje, śpiewacy angażują się w to do krwi, a całość tętni życiem i namiętnością. Raz przynajmniej nie jest nudno.
Che se do volentulo da te, che suoi seguaci son pronte già, che il Campidoglio acceso darà poco un tumulto. Io tutto questo già mille volte udì, la mia vendetta mai non vengo però. Sospetta forse che ti coverenici in faccia mia, offra d'amore insano l'usurpato mio sogno e la sua mano. Parla, te che sapete di Dio. Sospi, pensaci meglio, cara, pensaci meglio. Non togliamo il titolo, la sua delizia al mondo. Il padre Roma, l'amico a noi, fra le memorie antiche trova il cuore se vuoi. Fingiti in mente, eroe più generoso e più clemente. Parlagli di pregnar, poveri a lui, sembra gli errori suoi. Parlagli di pulir, scusi al delitto, cerca in ognun. Chi ha l'inesperta e dura, chi ha la canuta età. Risparmia in uno l'onor del sangue illustre, il basso stato compatisce nell'altro. Inutile chiama, perduto il giorno e dice, in cui fatto non ha quel buon felice. Dunque avventarmi in faccia, venisti il nemico, e più non pensi che questo eroe che le mente, un solo usurpa dal suo compagno padre, che mi ingannò, che mi sedusse, e questo è il suo fondo maggiore, quasi ad amarlo, e poi perfido, e poi di nuovo al tebro richiamar Berenice. Una rivale avesse scelto almeno degna di me fra le beltà di Roma, ma una barbaro sesto, un esodante parmi, una regina. Sai pur che Berenice volontaria tornar fanciulli codeste fuori. Io so gli antichi amori, so le lacrime sparse, allor che quindi l'altra volta partì. So come adesso l'accolse il loro, chi non lo vede, il perfido l'adora. Oh, principessa, tu sei gelosa. Io sì, gelosa io sono, se non soffro un disprezzo. Eppure non hai corda questa ripio. Tu sei sciolto d'ogni promessa, a me non manca io degno esecutor dell'odio mio. Se mi intese sali, addio, fidelia, a mio nome non partir. Dove vai? Perdonami, ti credo, io mi ingannai.
Aleksandrida Pendaczanska jako Witelia, Bernarda Fink jako Sextus, Giorgio Paronuzzi przy pianoforte, Irene Jacobs z magiczną pałeczką oraz hipnotycznym wejrzeniem. Recytatyw otwierający pierwszy akt łaskawości Tytusa Mozarta. W nagraniu Mackerasa recytatywy płyną spokojniej, ale całe jego nagranie jest właśnie takie szlachetne i gładkie jak marmury na Kapitolu, albo jak jego nadzwyczajna wykonawczyni roli Sextusa, Magdalena Korzyna, która dosłownie przetańczyła przez tę bardzo trudną rolę, nie zdradzając ani wokalnego zakłopotania, ani tym bardziej niestety głębszego zaangażowania w przeżycia swego bohatera. Przyznam, że osobiście ja w nie też nie wierzę, a do tego jeszcze postać Sextusa, smarkacza, co morduje swego najlepszego przyjaciela, bo tak mu kazała pewna pani, a większość opery spędza rozczulając się nad sobą, budzi moje najwyższe obrzydzenie. Wróćmy jednak do tematu. Chciałbym bowiem na nieco większym przykładzie pokazać państwu, jak bardzo oba te wykonania różnią się od siebie i dlaczego nic a nic nie wierzę Jakobsowi, gdy mnie zapewnia, iż łaskawość Tytusa to jego zdaniem nieśmiertelne arcydzieło. Proponuję posłuchać jednej z ciekawszych stron tej opery, a mianowicie finału pierwszego aktu, określanego dokładnie jako kwintet z chórem. Sextus uległ Witelii, rozpętał wielki bunt, podpalił Kapitol i poszedł zabić Tytusa. Potem się okaże, że dziabnął przez pomyłkę jednego ze spiskowców, ale nawet i jego nie trafił, nie zguła. Teraz sam się przestraszył swojego gestu i płacze, podczas gdy zbiegają się inne postaci dramatu, a w tle chór przeklina zdrajców. Oto jak scena ta brzmi w nagraniu Mackerasa.
Thank you.
Finał pierwszego aktu Łaskawości Tytusa Mozarta dyrygował Sir Charles Maqueras. Śpiewali Magdalena Korzena, Christine Rice jako Annio, Hillevi Martin Pelto jako Vitellia, Lisa Mine jako Servilia, John Rely jako Publiusz. Grała Szkocka Orkiestra Kameralna, zdrajców przeklinał jej chór. Jak słychać, Maqueras prowadzi tę scenę wprost, krok w krok za partyturą, zaniedbując może nieco jej skromny i w gruncie rzeczy dość konwencjonalny potencjał dramatyczny. Mozart poczynał sobie znacznie zuchwalej w podobnych scenach Idomenea 10 lat wcześniej, ale trzymając się ściśle muzycznej ciągłości. Jakobsa znajdziemy tu na antypodach. Mozart przewidział w tym kwintecie dwa tempa. Początkowe allegro, po czym od wiadomości o śmierci Tytusa w formie recytatywu szybkie dość andante, raz tylko przerwane drugim krótkim recytatywem. Maqueras tego przestrzega. U Jakobsa natomiast zwrotów, przyspieszeń i zwolnień jest tuzin. Tam, gdzie Maqueras siedzi na swoim dyrygenckim krzesełku i trzyma fason, jego belgijski kolega zrywa się coraz to, rzuca na pomoc muzyce, to smaga biczem, to spinalejce, choć to przecież nieufny i spokojny Maqueras, ale właśnie roztrzęsiony Jakobs zapewniał nas w komentarzu, że Łaskawość Tytusa to czyste i doskonałe arcydzieło.
Sarà la macchia, sì, poi te lo dai, ne dico, sarà più scenderato,
finałowy kwintet z chórem z pierwszego aktu Łaskawości Tytusa Mozarta. Śpiewali Bernarda Fink jako Sextus, Aleksandrina Pendaczanska jako Vitellia, Sanhei Im jako Servilia, Marie-Claude Chapuis jako Anniusz, Sergio Foresti jako Publiusz oraz chór kameralny rozgłośni Rias w Berlinie. Grała orkiestra barokowa z Freiburga, dyrygował René Jacobs. Bardzo to jest pouczające nagranie. Po pierwsze przypomina cyklotymiczną naturę samego Jacobsa, skądinąd pasjonującego muzykę. Są interpretacje takie jak Così fan tutte, czy niedawne Pory roku Haydna, gdzie maestro trzyma w ryzach swój porywczy temperament i daje muzyce oddychać. Skutki są wspaniałe. Są jednak i takie, gdzie ponosi go interwencjonizm i nie jest w stanie taktować na raz albo w ogóle odłożyć batutę i zaufać wykonawcom. Karykaturalny przypadek stanowiła tu jego ósma księga madrygałów Monteverdiego, którą Jacobs zadyrygował na śmierć, jakby chciał być jednocześnie wszystkimi śpiewakami i instrumentami naraz. Po drugie zaś nasza nowa łaskawość Tytusa dowodzi, że teoretyk, myśliciel oraz wykonawca powinni się dogadać, zwłaszcza kiedy są jedną i tą samą osobą. Jacobs, myśliciel, poszedł bardzo daleko w jednym kierunku. Potem wziął batutę, stanął na podium i jego muzyczno-dramatyczny instynkt poprowadził go w dokładnie przeciwnym kierunku. Cała nadzieja, że artykułów w książeczkach dołączonych do płyt i tak nikt nie czyta. Do usłyszenia.
I tak kończy się nasza audycja. Dziękujemy bardzo serdecznie za uwagę. Na audycję o godzinie 23 zapraszamy w imieniu Piotra Rosochowicza. Życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.